Poranek w net. Dzisiaj jest 26 października, rok 2018. Za 17 dni, czyli 12 września, będzie nas słychać już na UKF-ie. Przypominam, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a my, proszę Państwa, o tym Państwo doskonale wiedzą, jesteśmy w budynku Pasty na 5 piętrze, a budynek Pasty zarządzany jest przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego, ale własność budynku Pasty to jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i mamy przyjemność gościć w studio prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana profesora Leszka Żukowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Co dzieje się w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej?
Pod jakim względem?
Organizacja, siła, plany.
Organizacja. Zrzeszamy jeszcze około 6 tysięcy ludzi, którzy są świadkami historii, to znaczy tymi, którzy walczyli. I mniej więcej drugie 6 tysięcy to są ludzie z młodszego pokolenia, rodziny lub przyjaciele lub zaprzyjaźnieni, którzy zadeklarowali chęć pomocy. Pomocy, dlatego że my jesteśmy w wieku ponad 90 lat, więc nasza kondycja jest w jakimś sensie ograniczona.
6 tysięcy żołnierzy, świadków historii, 6 tysięcy ludzi z młodszego pokolenia, czyli następców, którzy mają potem pielęgnować tą wiedzę na temat Armii Krajowej i tego bojowego ducha.
Przenosić do młodszego pokolenia, do współczesnego, żyjącego ludzi, którzy się interesują historią, ludzi, którzy chcą wiedzieć, jak było.
A zadanie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest jakie? Jakie najważniejsze?
Podtrzymywanie pamięci o Polsce i o żołnierzach, którzy walczyli o Polskę.
To teraz zresztą ta pamięć jest w rodzinach, w Warszawie i w całej Polsce obecna, bo z pokolenia na pokolenie przekazuje się historię.
Przepraszam, że przerwę, ale to trochę jest nie tak. Na ogół ludzie żyją współczesnością. Żyjemy tym, co teraz, a co było, to historia.
To prawda, że żyjemy tym rytmem dnia codziennego, ale czasami w Warszawie 1 sierpnia zaglądamy do tej historii i przeżywamy historię.
No właśnie, 1 sierpnia i w Warszawie. I to jest jeden dzień w roku, kiedy wszyscy przypominają sobie, że było powstanie. A współcześni się pytają, po co było to powstanie?
A pan ten dzień 1 sierpnia 1944 roku pamięta, bo pan walczył w najbliższych okolicach budynku Pasty.
Musiałbym zacząć od historii swojej. Nie wiem, czy to jest temat i czy mamy na to czas. Ale wyjaśniam. Ja urodziłem się w Kutnie i z Kutna byłem wysiedlony na początku 40 roku. Od 40 roku mieszkałem w Warszawie, a od 42 roku mieszkałem w Bursie Rady Głównej Opiekuńczej na ulicy Leszno 81. To było Leszno 81, to był drugi dom od skrzyżowania Żelaznej z Lesznem. Leszno teraz się nazywa, dawna ulica Leszno biegła od ulicy Tłomackie, od Placu Bankowego i przechodziła w Górczeską. Teraz Leszno zaczyna się za Żelazną Bramą, a cała ta główna ulica nazywa się Aleją Solidarności. W każdym razie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że skrzyżowanie ulic Leszno i Żelazna, ale po skosie, było za murem getta. Także mieszkając tak blisko, widziałem w 1942, w 1943 roku, co działo się w getcie. Natomiast dzień przed powstaniem, czyli 31 lipca, może dwa dni, ale ja mówię o 31, miał zgrupowanie w tym budynku jakiś oddział. Nie miałem prawa wiedzieć, jaki oddział, bo przecież konspiracja. Natomiast dowódca to był Pluton. Dowódca tego plutonu wiedział, że jestem harcerzem, znał mój pseudonim, wezwał mnie i powiedział mi: znasz ten teren, będziesz naszym łącznikiem. Jak zdobyjesz broń, będziesz żołnierzem.
Czyli... Miał pan 15 lat.
I miałem 15 lat. Ale dla mnie to był nieoczekiwany awans, bo gdybym ja, nie mając broni, i się chciał zgłosić do kogoś, do kogokolwiek, to bym został, że tak powiem, załatwiony odmownie. Więc miałem zadanie i od pierwszego dnia powstania byłem łącznikiem. Łącznikiem na Woli. Dlatego, że obiektem, który atakował ten oddział, to były koszary, który był właśnie na terenie getta. To była, dawniej to była szkoła, no ale w czasie okupacji była za murem getta. Natomiast w niedzielę 6 ten oddział dostał rozkaz wycofania się na Stare Miasto i na Starym Mieście dostał przydział, zostaliśmy włączeni do batalionu Łukasiński. Także od 6 sierpnia byłem żołnierzem, dlatego że w czasie ewakuacji zdobyłem broń.
A wróćmy jeszcze na chwilę do tego momentu przed wybuchem powstania, bo powiedział pan, że obserwował pan to wszystko, co działo się na terenie getta warszawskiego. Miał pan 13 lat, czy potrafił...
Jak tam wstąpiłem, miałem 13 i dostałem się do harcerstwa.
Ale pamięta pan swoje myśli na temat tego, co się dzieje, jak pan wtedy to odczuwał?
Proszę pana, tragicznie, dlatego że ja tam zobaczyłem, co może okupant zrobić z innym człowiekiem. Wszystkim było ciężko, ale ja widziałem, ponad murem getta widziałem tam ludzi leżących na ulicy w łachmanach, głodnych, chudych, którzy nie mieli co jeść. Dalej widziałem takie tragedie, może zna pan to, ale powiem, bo mną to... Mam to w pamięci, mną to wstrząsało. W murze getta tylko w pewnych odległościach, konkretnie nad rynsztokami, były otwory wielkości, powiedzmy, kartki formatu
A4,
tak. Te otwory były po to, żeby ścieki mogły przepływać, bo dojścia do kanałów były w ten sposób, tak to było zorganizowane. I tymi otworami przedostawali się młodzi Żydkowie, dzieci żydowskie w wieku około 10 lat. Jak głowa mu przeszła przez to, to on już się przeciągał dalej. Mieli takie szyte woreczki długości rękawa. Oni zaopatrywali się po naszej stronie w żywność, przepychali te woreczki i sami się przedostawali. Ale teraz powiem sytuację. Żeby ten chłopak mógł się dostać na drugą stronę, to najpierw wołał tam jakieś hasło. Jak mu odpowiedzieli, że już ktoś czeka, to musiał poczekać jak wartownik, bo wartownicy chodzili cały czas wzdłuż po stronie aryjskiej, po naszej stronie. Jak odszedł, to on wtedy najpierw przepychał te woreczki, a potem się sam przeciskał. I widziałem takie momenty, jak wartownik Niemiec, to byli również nie Niemcy, bo byli również Łotysze, Szaulisi i Ukraińcy, Własowcy. Też byli w SS. Poczekał, jak ten przełożył głowę i strzelał do takiego dzieciaka. Wie pan, to jest okrucieństwo. A poza tym no, jakiś objaw sadyzmu zupełnie niepotrzebnego. No, wyżywali się w ten sposób. Więc może pan sobie wyobrazić, jakie odczucia w umyśle i w sercu młodego chłopaka widzącego to powstawały.
I nienawiść powstawała.
I nienawiść. Znaczy ja mówię, to jest jeden z przykładów. Wie pan, ja nie mówię o rozstrzeliwaniach na ulicy. Widziałem na Lesznie, po stronie getta, na tym odcinku między Żelazną a Sądami, ale po drugiej stronie, po tamtej za murę. Przebili szubienicę i to w 1943 roku. I widziałem kilkunastu więźniów z Pawiaka powieszonych tam. Tak, żeby ludzie, którzy chodzili, żeby widzieli te trupy wiszące.
Tomasz Grzywaczewski, młody człowiek, który jest na stypendium w Waszyngtonie, był dzisiaj w poranku gościem, rozmowa telefoniczna na temat konferencji, która była w Waszyngtonie, która dotyczyła współodpowiedzialności, właściwie taki był przewodni motyw tej konferencji, że Polacy powoli przyzwyczajają się do myśli i do wiedzy, że byli współodpowiedzialni za Holokaust. Tak,
Polacy byli odpowiedzialni za Holokaust?
Tak mówili w Waszyngtonie w konferencji, w której uczestniczył dyrektor POLIN według Tomasza.
Czy to był normalny człowiek?
Dyrektor Muzeum POLIN.
Ach, no Muzeum POLIN.
To mówił w Waszyngtonie w czasie konferencji, która...
No to ja tego nie rozumiem, dlatego że na czym miała polegać odpowiedzialność Polaków za Holokaust? Na czym miała polegać?
To wtedy w czasie takich spotkań pokazuje się książkę Grossa, mówi się na temat Jedwabnego, mówi się na temat no, przykłady się jakieś podaje i tyle. No tak się dzieje w dyskusji historycznej. To pewno słychać, że jest taka nieprawda sączona.
Nie jestem historykiem, ale uważam, że historycy, którzy nie przeżywali wojny, to mogliby się zajmować historią.
No tak jest, że przychodzi następne pokolenie i pisze historię na podstawie analizy źródeł, na podstawie...
Proszę wybaczyć mi, ale nie chcę dyskutować na ten temat. Nie wiem, czy pan wie, ale ja przeżyłem dwa obozy koncentracyjne, Flossenbürg i Dachau. Więc proszę mi nie opowiadać o historii.
Ja nie chcę panu opowiadać o historii i też ta korespondencja i sam Tomasz Grzywaczewski był zbulwersowany tym, co słyszał, tak? No bo słyszał takie...
A ja widziałem, bo budynek, w którym mieszkałem, to Leszno 81, to było schronisko Rady Głównej Opiekuńczej. I tam normalnie mieszkali ludzie, rodziny całe, wysiedlone z terenów zachodnich. Wielkopolska, Śląsk, Pomorze. Natomiast na czwartym piętrze była bursa, o której mówię. Tam 40 młodych ludzi mieszkało. Na dole była kuchnia. I widziałem, jak właśnie ci chłopcy żydowscy dostawali kartofle czy kaszę w tym budynku Rady Głównej Opiekuńczej. A ten budynek był zasilany, właściwie on był pod opieką Marii Księżniczki Radziwiłłównej, bo to z jej majątków dostawała, no ten obiekt dostawał żywność, prawda? Więc wie pan, ja wiem swoje, jak ktoś wie swoje, niech mówi, ma dowody, ja... Odpowiadam za to, co mówię.
Powiedział pan o dwóch obozach koncentracyjnych, bo dla pana powstanie warszawskie zakończyło się kiedy?
Dla mnie się skończyło w nocy z 1 na 2 września. Batalion Łukasiński był przy schronisku, nie przy schronisku, tylko przy zejściu do kanału na Placu Krasińskich 1 po południu. I 1 września po południu jeden z oficerów dostał rozkaz zorganizowania 4 patroli bojowych. Patroli, które wysłał w 4 różne strony świata na różne barykady, z rozkazem pozorowania obecności. Ludzie byli wyznaczeni zupełnie przypadkowo, bo to on nie znał wszystkich ludzi, ale wyznaczał ty i ty tam, ty i ty tam. I ja byłem takie ty i ruiny ratusza. O 22 ściągnie was łącznik, dostaniecie dodatkową amunicję. Amunicję dostaliśmy, w Teatrze Wielkim byli Niemcy. My byliśmy na ruinach ratusza. O 22 nie przyszedł łącznik. Rano tych dwóch pozostałych nie żyło. Ja już nie miałem amunicji. Dla mnie się wtedy skończyło powstanie, rozpacz. Bo ja nie miałem rozkazu zejść stamtąd. O 22 miał przyjść łącznik, ale ja już nie miałem amunicji. No to czym miałem walczyć?
I co dalej się stało?
Aresztowany byłem. No, tyle, że ja zdjąłem panterkę i ten, i opaskę, karabinek miałem, Bertiera, zawinąłem w tą panterkę. Wsadziłem, że tak powiem, w miejsce, które wydawało mi się, że może ja tutaj wrócę. Aresztowali mnie. I tak miałem szczęście, że nie zabili mnie na miejscu, bo gdyby mi udowodnili, że jestem żołnierzem, to byłem bandytą. Bo dopiero powstańcy dostali uprawnień 2 października, prawda? Generał Komorowski wynegocjował to, że żołnierze są, że powstańcy są żołnierzami. 7 września już byłem we Flossenbürgu.
Piętnaście lat. Między 1 września a 7 września 6 dni. To pewno takie dni, które...
W wagonie takim bydlęcem. Nie wiedziałem, gdzie jedziemy. Bo nie otwierali tego wagonu w ogóle.
I 15-latek trafia do obozu koncentracyjnego i co widzi?
Proszę pana, na temat obozu mogę mówić, ale nie wiem, czy to jest czas na teraz. Ja tylko powiem tyle, że 29 kwietnia wyzwolili mnie Amerykanie i ja miałem 29 kilo i tyfus.
A teraz jest rok 2018 i rok, w którym świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. Jest pan w dobrej formie.
I biorę udział w tych uroczystościach.
I co pan myśli na temat Polski dzisiaj?
Chyba nie wątpi pan, że jestem Polakiem, jeżeli wróciłem do kraju i robię co mogę, na co mi siły pozwalają. Skończyłem studia w 52 roku. W 47 roku wróciłem. W 47 zacząłem studiować. Skończyłem studia. Pracowałem w przemyśle drzewnym. Ja jestem technologiem drewna. Pracując w przemyśle drzewnym, zrobiłem 2 stopnie naukowe. Bo zrobiłem doktorat w 65 roku i habilitację w 69 roku. Czyli chyba nie można mi zarzucić, że się leniłem. W 70 roku zostałem przeniesiony do Warszawy i byłem używany, to muszę się pochwalić, nikt mnie nie chwali, to ja się pochwalę. Byłem bardzo dobrym technologiem drewna. I technologia płyt pilśniowych i płyt wiórowych, w której no, byłem specjalistą, nie mówię, że jestem, tylko byłem używany do uruchomienia fabryk, które budował przemysł ciężki. I prototypy fabryk były budowane w Polsce i takie same fabryki były eksportowane w świat. Więc pierwsze moje wyjazdy to były do Turnu Severin. Dlaczego? Bo tam surowcem była nie sosna, tylko buk. A zakład produkcyjny był taki, jak zbudowany w Czarnkowie. Byłem na budowie i rozruchu 2 fabryk w Moskwie, w Związku Radzieckim, we Władimirze i w Omsku. Byłem na Kubie. To jest inny powód, mianowicie Kuba miała fabryki dostarczone przez Amerykę, no ale konflikt powodował, że nie mieli części zamiennych, ale tam surowcem były wytłoki trzciny cukrowej, tak zwana bagassa. I Polsce zależało na tym, żeby w ofercie można było podawać, że dostarczamy fabryki nie tylko na drewno, ale i na taki surowiec jak bagassa. Więc zmodernizowaliśmy 3 fabryki tam, naszymi częściami i Kuba produkowała płyty pilśniowe w fabryce w Amancio Rodriguez i 2 fabryki płyt wiórowych też z bagasy na urządzeniach zmodernizowanych przez nas. W 79 roku uczelnia zaproponowała mi pracę. Od 79 roku do 95 pracowałem na uczelni.
A pan prezes mówi o tym, dlatego że tak było, to już kilka miesięcy temu, bo 21 czerwca 2018 roku w radiu była rozmowa z Tadeuszem Płużańskim, który powiedział takie... Wymienił taki zbiór faktów, które są faktami nieprawdziwymi.
Proszę pana, oczekam przeprosin od pana Płużańskiego, bo pan Płużański, nie chcę powiedzieć publicznie, ale jest świnia. Został wyrzucony przez prezesa Oleksiaka ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nie będę mówił dlaczego. I taka informacja podawana przez pana Płużańskiego, która jest nieprawdziwa, jest świństwem. Nie miał prawa obrzucać mnie błotem. Nie miał prawa.
A co pana najbardziej dotknęło w tym, co powiedział?
Proszę pana, nigdy nie byłem w żadnej partii. Nigdy nie byłem. Jestem żołnierzem Armii Krajowej. Pan wie, że nas obowiązuje apolityczność. Robimy wszystko dla ojczyzny, a nie dla partii. I zarzut, że ja byłem w partii, jest świństwem. A tam jeszcze powiedział, że ja byłem na placówce. Żeby być na placówce, to trzeba było być działaczem partyjnym, bo na tym polegała placówka. Ja nie byłem na placówce, ja byłem w fabrykach we Władimirze i w Omsku, nie w Moskwie. To samo na Kubie. Że na Kubie była taka historia, że Polska zawarła z Kubą takie porozumienie, że powstanie biuro projektów. Nazywało się Polsko-Kubańskie Biuro Projektów. Oczywiście dyrektorem tego biura był Kubańczyk, natomiast dyrektorem technicznym miał być Polak po to, żeby ściągał odpowiednich specjalistów potrzebnych na miejscu. Ja byłem takim dyrektorem technicznym, ale byłem technologiem. Ja tam robiłem badania, tam robiłem próby.
Ponieważ te słowa padły w poranku wnet, w czasie mojej rozmowy z panem Tadeuszem Płużańskim, no to w takim razie pana prezesa przepraszam za takie zajście. Jeżeli słowa nieprawdziwe padają, to jesteśmy...
Panie redaktorze, nie mam pretensji do pana, ale pan Płużański ma obowiązek publicznie nas przeprosić. Pan Płużański ma obowiązek, bo w przeciwnym razie to się może źle skończyć. Po prostu my oskarżymy pana Płużańskiego tak, jak zrobiłem to w stosunku do pana Cęckiewicza. Sprawę prowadzi w sądzie pan Giertych. Pan Cęckiewicz nie miał prawa. Jeżeli miał jakiekolwiek sprawy, wątpliwości, przecież ja się nie uchylam. Może ze mną rozmawiać, pytać się o to, o tamto. A zarzuty postawione przez pana Cęckiewicza też są świństwem. Nie wolno takich rzeczy upubliczniać. Ja oczekuję, że przeproszenie będzie w miejscu publicznym. Przez tych panów. Czy oni są wrogami Armii Krajowej? Czy oni są wrogami moimi? Ja ich nie znam. Ja z nimi słowa w życiu nie zamieniłem. Czy oni przeze mnie chcą obrażać związek? Czy chcą mnie dokuczyć? Mnie nie dokuczą, bo ja jestem czysty. Ja się nie poczuwam do żadnej winy. Moją ambicją nie jest bycie prezesem. Ja wcale nie muszę być prezesem. Ja mam życie już za sobą i się nie wstydzę tego, co robiłem. Związkowi chcą zaszkodzić? Zazdroszczą żołnierzom Armii Krajowej? Czego? Tego, że ginęli? Chcę być bohaterem teraz? Ja nie mam nic więcej do dodania, panie redaktorze. Ale oczekuję przeprosin przez tych panów i to w miejscach publicznych. W miejscu publicznym. Tam, gdzie to było napisane, to tam to ma być napisane. Pomyłka? Zarzut? Dlaczego? Dlaczego?
A żebyśmy nie skończyli w takim nastroju rozmowy, to coś ku pokrzepieniu serc, panie prezesie, proszę powiedzieć.
Nie mam pomysłu.
Będziemy na ten pomysł czekali. Bardzo serdecznie witam. Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet z drugiego piętra na piąte piętro. Nie jest tak daleko. Profesor Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za wizytę w studio. Na zegarze godzina 9:15. A w studio Lech Brustecki, bo dzieje się.
Dzieje się. Właśnie tutaj chciałem złapać w przerwie na piosenkę podpisy prezesa Radia Wnet, bo chciałbym się udać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo jak państwo usłyszeli chyba nie wczoraj, przedwczoraj, tak, że wczoraj odebraliśmy koncesję, decyzję koncesyjną została wydana 18 października. To jest data, która figuruje na tej decyzji, także nasza koncesja kończy się 17 października 2028 roku. Ale żeby móc włączyć nadajnik i żeby było nas słychać na UKF-ie, potrzebujemy teraz kolejnych zgód i właśnie posiadanie koncesji umożliwia nam złożenie wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości. To jest pierwszy z ważnych dokumentów, które musi nam wydać Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Tak, i tu mam podpisać,
tutaj
tak?
Podpisujesz, tak.
Więc teraz składamy podpis pod dokumentem, który ma nam umożliwić nadawanie tego 12 listopada. Tutaj jakiś już bardziej skomplikowany formularz. Ja nie mam okularów, więc do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzenia radiowego przeznaczonego do rozpowszechniania programu.
I tam są zawarte pieczęć, wszystkie techniczne informacje dotyczące częstotliwości, parametrów nadawania wykorzystywanego przez nas nadajnika w Warszawie i Krakowie. Także wszystkie szczegółowe informacje w takim wniosku zawieramy i to jest kolejny dokument, który musimy uzyskać, czyli pozwolenie radiowe. Bo, no i to też jest tak, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej jest odpowiedzialny za porządek w eterze, również na UKF-ie.
I parawki, i podpis, czy tylko podpis,
podpis
i czy w tym miejscu?
Podpis tutaj, tak, a parawki na wszystkich innych stronach. Podpisy są dwa, bo jest oddzielny wniosek, czyli jest pozwolenie radiowe dostaniemy na Warszawę i pozwolenie radiowe dostaniemy na Kraków, bo to są inne częstotliwości, inne urządzenia. I stąd są potrzebne dwa wnioski. Czyli do wniosków trzeba załączyć kopię koncesji. Również będziemy musieli załączyć kopię wypisu z KRS-u, w którym chyba od ostatniego momentu, gdy kontaktowaliśmy się z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, nastąpiły zmiany w KRS-ie, także musimy to uzupełnić. I mamy nadzieję, że takie czasowe pozwolenie dostaniemy już bardzo szybko, także będziemy mogli rozpocząć nadawanie 12 listopada, tak jak cały czas państwu opowiadamy. Także w tym momencie dzisiaj to prawdopodobieństwo rośnie. Ja mogę je ocenić na 99,5% teraz. I tyle. Wszystko podpisane. Idę postawić pieczątki i wrócę przed 10:30.
Szerokiej drogi. Lech Brustecki był w studio. Jest godzina 9:22.